tymczasem w Stanach.
Dziś mamy wyjątkowy odcinek hashtag tymczasem w Stanach, ponieważ jest to pierwszy odcinek w tej serii z gościem. A moim gościem jest dzisiaj Andrzej Szurek, autor kanału Ze Wschodu. Cześć Andrzeju.
Cześć, bardzo miło, witajcie.
Bardzo bym chciał wszystkim polecić twój kanał, ponieważ ja oglądam wszystkie odcinki z zainteresowaniem, ale równocześnie żalem, że nie jest on wystarczająco rozpowszechniony w świecie, ponieważ uważam, że robota, którą robisz, jest niezwykle cenna. Przy okazji robisz, to jest na YouTubie wszystko z ładnymi grafikami, serdecznie wszystkim polecam. Pisze się Ze Wschodu albo Ze Wschodu, taka gra słów. W każdym razie.
Bardzo dziękuję, Andrzej, za miłe słowo.
Ale jeszcze raz naprawdę ze szczerego serca polecam twoją pracę. W każdym razie, Andrzeju, zrobiłeś ostatnio filmik, który mnie zafascynował, bo sam siedziałem w tym temacie przez długi czas. Mianowicie a propos konfliktów o wodę w Azji Centralnej. I teraz, żeby spróbować rozsupłać ten problem, to serdecznie wszystkim polecam, żeby słuchając nas odpalić sobie mapę, wpisać w wyszukiwarkę miasto Kokand albo Fergana albo coś takiego, cofnąć sobie kawałeczek i zobaczyć, jak pięknie przebiegają granice pomiędzy Tadżykistanem, Kirgistanem, Uzbekistanem, a właściwie nie tyle przebiegają, co są narysowane na mapie, bo w rzeczywistości połowa tych granic nie jest jeszcze oficjalnie zdelimitowana. 30 lat działają dwustronne komisje, jednak sobie działają i w dalszym ciągu żaden z tych trzech krajów nie może być w 100% pewien, jak przebiegają jego granice. Na to wszystko, jak spojrzeć sobie na granicę między Tadżykistanem a Kirgistanem, to widać, że nie dość, że ona jest poszarpana, to jeszcze są eksklawy tadżyckie w Kirgistanie, które będą się pojawiać w naszej rozmowie dzisiejszej, ponieważ one powodują, że spory o wodę są tym ostrzejsze. I jeżeli słyszeliście ostatnimi czasy, że, no, albo na przykład jak ja donosiłem, że Tadżykistan z Kirgistanem się znowu strzela, że jest jakaś taka wojenka na granicy, to głównie chodziło właśnie o wodę, bo wody w Azji Centralnej jest za mało. Jeszcze przedłużając mój wstęp, chciałbym zauważyć, że demografia, którą ostatnio też się zajmuję, powoduje, że wody będzie coraz mniej. 30 lat temu w Azji Centralnej we wszystkich 5 krajach żyło 50 milionów ludzi. Dzisiaj jest to bliżej 80 milionów. Poza tym w prowincji Xinjiang w Chinach, która także będzie ważna w dzisiejszej rozmowie, 30 lat temu żyło mniej więcej 8-9 milionów ludzi, dzisiaj już ponad 20, z uwagi na ostre chińskie osadnictwo, w sensie Hanów, żeby rozcieńczyć troszeczkę mieszkających tam głównie, jeszcze w dalszym ciągu, ale już nie będących większością Ujgurów. Więcej ludzi, więcej rolnictwa oznacza mniej wody. I o ile wojny przeszłości mogły się toczyć o ropę, czy o złoto, tak dalej, to wojny przyszłości w dużej mierze będą się toczyć o wodę, ponieważ bez złota czy ropy można żyć, bez wody już nie. Kończąc mój wstęp, chciałbym jeszcze zauważyć jedną ważną rzecz. W większości woda w tym regionie pochodzi z rzek. Rzek, które wypływają z gór. A tak się składa, że gór ma dużo Tadżykistan i Kirgistan. To są kraje pokryte górami w około 90%. I z ich terytoriów wypływa woda. Spływa sobie ona na szeroki step, szerokie równiny, kazachskie, uzbeckie i turkmeńskie. Turkmenistan, Uzbekistan i Kazachstan mają troszeczkę gór, ale generalnie są to kraje, że tak powiem, równinne. I teraz, kraje górskie mają dużo wody, ale też mają mało rolnictwa, bo ciężko jest uprawiać ziemię w górach. W związku z powyższym potrzebują tej wody głównie zimą, żeby napędzać swoje hydroelektrownie. Podczas gdy Turkmenistan, Uzbekistan i Kazachstan potrzebują wody głównie wiosną i latem, żeby napędzać swoje rolnictwo, szczególnie bawełnę, do której będziemy pewnie jeszcze wracać. W związku z tym, tu już jest kolejna oś napięć. Chciałbym ci wreszcie oddać głos. Mianowicie, Andrzeju, ostatnio były spięcia na granicy tadżycko-kirgijskiej. Są spięcia dyplomatyczne z Uzbekistanem, który jest największym krajem w regionie i potrzebuje najwięcej wody, szczególnie dla bawełny. W swoim filmie, do którego was odsyłam i którego nie chciałbym dublować w naszej rozmowie, sporo o tym mówisz. Więc zacznijmy od tego, jak te kraje w tej chwili próbują się dogadać o wodę i na czym właściwie stoimy.
Jest duża świadomość tego, że one muszą się dogadać, bo już za dużo było spięć i walk. Przykład tej świadomości jest pomiędzy Uzbekistanem i Kirgistanem chociażby. Na poziomie prezydentów tak naprawdę doszło do ustaleń, doszło do podpisania umowy delimitacyjnej, natomiast nie obyło się bez spięć. To znaczy, przypomnę tylko tutaj, że chodziło o przekazanie tam około kilkunastu fragmentów granicy, które tak naprawdę faktycznie były w Kirgistanie, ale Uzbekistan dostał w zamian całą powierzchnię jeziora Kempirabat, to jest powiedzmy zachód Kirgistanu w okolicach miasta Uzgend, tak jakbyśmy teraz chcieli wirtualnie sobie to pokazać. I mamy taką sytuację. Pomiędzy władzami pełna zgoda, dogadują się, ale miejscowa ludność plus opozycja, zarówno ta parlamentarna, jak i pozaparlamentarna, wychodzi z hasłem: słuchajcie, to jest tak naprawdę jeden z głównych zbiorników wodnych. Na bazie tej działa rolnictwo, działają uprawy ryżu, tego ryżu uzgeńskiego, znanego w Kirgistanie. I jak to się dzieje, że wy się pozbawiacie takiego zasobu, takiego zbiornika wodnego? Władza odpowiada w dosyć taki bardzo krnąbny sposób: bądźcie cicho, w ogóle nie znacie się i my tu próbujemy rozwiązać ten problem od tak naprawdę kilkunastu lat, osiągnęliśmy fajne porozumienie, argumentują, że korzystne. I żeby wyciszyć to wszystko, tak naprawdę dochodzi do w zasadzie niekonstytucyjnego głosowania w parlamencie kirgijskim, dochodzi do aresztowań działaczy tej opozycji pozaparlamentarnej, ale to są też ludzie, którzy wcześniej pełnili funkcje państwowe, więc to nie są jacyś też pojedynczni aktywiści. I de facto Kirgistan poświęca ten zbiornik wodny w imię, wiadomo, to nie tylko dobrych relacji, ale w imię konkretnych tutaj interesów i projektów wspólnych z Uzbekistanem i z Chinami, między innymi budowę linii kolejowej, która ma przebiegać przez Kirgistan. Poświęca ten zbiornik wodny, ale też również jednak no, jedyny status w miarę demokratycznego kraju. Mocno skręcają w stronę autorytarną. I tutaj była próba dogadania się. Są inne próby, tak powiedzmy w cudzysłowie, dogadania się, czyli wspomniany przez ciebie Kirgistan i Tadżykistan. Największa eksplozja konfliktu to jest tak naprawdę wrzesień tego roku, ale w tym roku mniej medialne i mniej nagłośnione, tak naprawdę przed tym wrześniem mieliśmy już 5 starć różnych z użyciem broni na granicy kirgisko-tadżyckiej. Tak naprawdę tam toczy się spór wodny, bym powiedział, o dwa punkty, to szczegółowo we wspomnianym materiale też wspominam. Ale też przyszła im taka refleksja, no słuchajcie, musimy się jakoś dogadać, pracują te komisje delimitacyjne, ale jest jeden podstawowy problem, pomimo tego, że władze gdzieś próbują znaleźć tą wspólną oś porozumienia, to lokalna społeczność cały czas wrze. Kilka dni temu mieliśmy sytuację właśnie w pobliżu tego spornego odcinka wodnego. To jest nieopodal rejonu Isfara, to jest taka miejscowość Koktasz, ma dziwny status, bo na Google Maps zobaczycie, że ona jest w Tadżykistanie, ale de facto jest kirgiska. Wszyscy nawzajem zaczęli się obrzucać kamieniami, tak? I do akcji wkroczyła Straż Graniczna, akurat rozdzieliła i nie doszło do eskalacji. Więc generalnie problem jest taki, że władza, o ile ma pomysł, jak dogadać się między sobą, to nie ma pomysłu, jak rzeczywiście przekonać do tego lokalną społeczność i jak ma to funkcjonować po prostu w praktyce. No bo to mówimy o prostych rzeczach, tak? Ktoś transportuje krowy czy owce na inne pastwisko i musi przejść po prostu przez drogi. Ktoś, aby dostać się do swoich pól, musi się też dostać przez dany teren. Ktoś, aby korzystać z wody, tak, musi się też dostać po prostu do kanału czy do określonych studii. Więc mówimy tak naprawdę o przeniesieniu takiego dużego problemu społecznego, który mamy w Azji Centralnej, że nie do końca władza ma wyczucie, jakie są te realne potrzeby społeczności. I te konflikty, oczywiście, że one są podgrzewane też przez inne lobby, ale w dużym stopniu mają to też takie podłoże wyjścia z lokalnych społeczności.
Mi to się wydaje, że dużym problemem jest to, że te państwa, jako z punktu widzenia instytucji i tak dalej, są generalnie słabymi państwami. I powoduje to, jeszcze oprócz tego brakuje im pieniędzy. Znaczy w Kazachstanie na przykład pieniędzy aż tak bardzo nie brakuje, ale pozostałe kraje są generalnie biedne. Nawet Turkmenistan, który ma dużo kasy ze sprzedaży gazu, którego eksportuje dosyć dużo, jest krajem całkowicie rozkradzionym i przeciętni ludzie żyją również biednie. Podobnie biednie żyją zwykli, prości urzędnicy, bo wszystko kradnie władza. Generalnie w Uzbekistanie, czy w Kirgistanie, czy w Tadżykistanie ludzie zarabiają po kilkaset złotych miesięcznie. Tak się po prostu żyje. Na to wszystko jeszcze jest dziedzictwo Związku Radzieckiego w kwestii kształtu granic. Ja bym chciał tutaj wrócić do tych poszarpanych granic w Kotlinie Fergańskiej, która jest jakby spichlerzem całego regionu i jest pocięta na trzy kraje. Jest sobie enklawa, właściwie eksklawa uzbecka Soch. Soch jest umieszczone w taki sposób, że przecina właściwie jedyną drogę, jaką ma Kirgistan, żeby dostać się w ramach obwodu batkańskiego z jednego jego końca na drugi. I o ile w reszcie kraju, no te drogi są jakie są, ale da się po nich poruszać w miarę sprawnie, o tyle jak się dociera do obwodu batkańskiego, no to żeby do niego w ogóle wjechać, trzeba przejechać przez Soch, a więc trzeba na chwilę wjechać do Uzbekistanu, przejść kontrolę graniczną i tak dalej. Następnie mamy Woruch, o który są straszne spięcia, bo Woruch należy znowu do Tadżykistanu. Przy czym, żeby skomplikować, w uzbeckim Sochu, w tym całym regionie, generalnie mieszkają Tadżycy, a nie Uzbecy. Woruch również zahacza o rzekę, podobnie jak Soch, więc jeżeli jakiś pasterz kirgiski, bo tam generalnie dominuje pasterstwo w tym regionie, chce napoić swoje bydło w rzece, jakiemuś celnikowi akurat tego dnia się to nie spodoba, wczoraj mu się podobało, dzisiaj mu się nie spodoba, zaczyna do niego strzelać, no to przychodzą celnicy kirgiscy, strzelają do tamtego. I w sumie liczyłbym, że bitka się zaczyna, jak wjeżdża artyleria dopiero wtedy, bo wtedy można iść poważne starcia w tym regionie, żeby oddzielić się od tych takich zwykłych małych strzelaninek po prostu. I na to wszystko jeszcze dochodzi fakt, że Uzbecy bardzo, bardzo potrzebują wody. Zużywają jej ogromne ilości, przede wszystkim dlatego, że w dziedzictwie, wracając do dziedzictwa Związku Radzieckiego, mają ogromne pola bawełny, która do niedawna była najważniejszym eksportem w ogóle uzbeckim. A bawełna słynna jest z tego, że zużywa dużo wody. W związku z tym biorą tę wodę z rzek Syrdarii, Jamudarii, ile wlezie. W związku z tym słynne już były, że tak powiem, Morze Aralskie, aktualnie kilka jezior, no w dalszym ciągu ubywa go, aczkolwiek ubywa go znacznie wolniej niż kiedyś. I dochodzimy teraz do takiej sytuacji, w której z jednej strony coś tak małego jak pasterz pojący owce w rzece może wzniecić wojnę, ponieważ każdy tam ma świadomość, że jak stąd, w tym miejscu jego owce wypiją wodę, to kawałeczek dalej tej wody będzie coraz mniej. A ponieważ rzeka przechodzi przez kilka krajów, to każdy po kolei chce zabrać z tej rzeki jak najwięcej, bo wie, że jak będzie brakować w górę rzeki tej wody, to już nie jest problem ich kraju, tylko kraju następnego. I powoduje to, że jedyny sposób, żeby cokolwiek tutaj załatwić, to jest się dogadać na poziomie rządów. Tylko że to, że prezydenci się dogadali, to jest jedno, ale jak urzędnicy będą wykonywać te umowy, to jest drugie. I tu dochodzimy do kwestii słabości państwa. Bo jeżeli urzędnik zarabia 500 zł w przeliczeniu, to on nie ma absolutnie żadnej motywacji, żeby się jakoś przesadnie nadstawiać, to jest raz. Ale dwa, jeżeli ktoś mu zaproponuje łapóweczkę, to on ją weźmie, bo jemu fizycznie brakuje pieniędzy, żeby przeżyć.
I tutaj zmierzamy jeszcze do jednego problemu, tak? Który wskazałeś, którym jest nie tylko korupcja, ale tak naprawdę fakt, że przez tą trasę, między innymi Batken, Osztą przebiega jeden z głównych szlaków narkotykowych. I między innymi to poszarpanie granicy jest bardzo korzystne dla funkcjonariuszy celnych, służby granicznej, również policji. Jest możliwość brania łapówek im więcej, powiedzmy tych tak zwanych blokpostów, tak na każdym odcinku trasy, tym tak naprawdę więcej powodów do zebrania łapówki. Więc tutaj dodatkowo w ramach państwa ściera się no, to lobby, to bardzo duże lobby, które trzyma handel tak naprawdę narkotykami zarówno
czyli
po stronie tadżyckiej
Afganistanu,
i,
czyli heroina.
I kirgiskiej. Dokładnie, dokładnie. Bo no marihuana idzie akurat z Kirgistanu. No, Kirgistan jest tutaj bardzo fajnym ośrodkiem, że tak powiem.
W Rajskiej Dolinie pośród Zielska, nie? Tak, tak. W każdym razie kolejna rzecz, która też jakby wzbudza uwagę, jak się dokładnie prześledzi stosunki wodne w regionie, to, że jest tam bardzo wiele tam i hydroelektrowni. Z punktu widzenia Tadżyków i Kirgizów Hydroelektrownia jest właściwie jedynym sposobem, żeby wytworzyć wystarczającą ilość energii, żeby napędzić gospodarkę. Rozwój gospodarczy obu krajów jest bardzo mocno ograniczony przez braki energetyczne. W Tadżykistanie dodatkowo przez prywatyzację całego kraju przez rodzinę prezydenta, osobny temat. W każdym razie Biszkek na przykład, ostatnio o tym wspominałem, w ogóle w Biszkeku pojawiła się nowa nazwa dla miasta, jaką sobie mieszkańcy Biszkeku wymyślili, czyli Yszkek, Ysz od Sadzy. Ponieważ jakość powietrza w Biszkeku jest fatalna, jest gorzej nawet niż w Katowicach, Krakowie, Poznaniu czy paru innych polskich miastach, które często się wybijają. Natomiast
parlament nawet teraz głosuje, żeby podać do dymisji mera Biszkeku właśnie przez smog.
No, powodzenia życzę, chociaż to jeszcze w Kirgistanie jest możliwe. W każdym razie Kirgizi i Tadżycy muszą inwestować w elektrownie, bo nie będą mieli prądu, żeby ich gospodarka się rozwijała z jednej strony. Z drugiej strony nie mają pieniędzy, żeby inwestować, bo to są biedne kraje. Więc Tadżykistan na przykład niedawno się dogadał z Uzbekistanem, że Uzbecy wybudują w Tadżykistanie elektrownię. Znaczy, oni ją wybudują, ale finansowane to będzie z funduszy zagranicznych. Trwa paniczne szukanie pieniędzy, bo Chińczycy aktualnie nie są chętni na rozdawanie pieniędzy. W związku z powyższym pojawia się pewna szansa na to, na przykład że Uzbecy z Tadżykami się dogadają, zrobią te elektrownie razem, będą się dzielić prądem i będą też jakby współdecydować o tym, w jaki sposób wykorzystywana jest woda, w sensie im więcej wody się puści, tym więcej prądu będzie, nie? Ale im więcej wody się puści, tym mniej jej będzie później. Czy myślisz, że jest szansa na to, że Uzbekistan, który robi wszystko, żeby być liderem w regionie, będzie w stanie jakby ułożyć się z Kirgizami i Tadżykami w taki sposób, żeby załagodzić konflikty i wprowadzić tam jakiś porządek?
Przy tym układzie personalnym, który jest, uważam, że jest bardzo duża szansa. Wracając tutaj do tych relacji Uzbekistan-Tadżykistan. Dzisiaj można powiedzieć, jak tak sobie spojrzymy, relacje Mirzojewa i Rahmona, prezydenta Tadżykistanu, no one są wręcz modelowe. Dwaj koledzy. I to oczywiście się też przekłada na realizację tych wspólnych projektów infrastrukturalnych. Tutaj między innymi kwestia pomyślnego dokończenia budowy elektrowni wodnej w Rochun i teraz tworzenia właśnie nowych bloków, gdzie jest to realizowane we współpracy z Uzbekistanem, ale nie zawsze było tak słodko. Dlaczego zwracam uwagę na ten aspekt personalny? Historycznie Uzbecy i Tadżycy mocno ze sobą rywalizowali i to na gruncie kulturowym i też takiej rywalizacji, powiedziałbym, społecznej. Karimow, czyli wcześniejszy pierwszy prezydent Uzbekistanu, który tak naprawdę wprowadził dyktaturę w tym kraju i taką autarkię, Uzbekistan był za jego rządów bardzo wyizolowany, mocno torpedował te projekty tadżyckie w różny sposób, chociażby w Tadżykistanie jest bardzo duże lobby uzbeckie, jest bardzo duża mniejszość też uzbecka i mieliśmy takie dwa przypadki, tutaj akurat przypomnę kwestię właśnie tych sporów delimitacyjnych i sporów o elektrownię wodną. Na Syrdarii jest w miejscowości Shirin w Uzbekistanie elektrownia wodna, natomiast sama Tama była w latach 30. jeszcze w Związku Radzieckim teren tej Tamy tak naprawdę, bo to dochodziło do pierwszych projektu budowy, został przekazany w dzierżawę Uzbekistanowi na 40 lat. Oni potem, po tych 40 latach oczywiście tego terenu w Tadżykistanie nie przekazali, po rozpadzie Związku Radzieckiego wybuchła wojna domowa, więc Tadżykistan był zupełnie innymi sprawami zajęty, ale w 2001 roku doszło do sytuacji, kiedy powiedzieli nie, no wracamy po swoje i na teren tej Tamy weszła tadżycka policja, tadżyckie służby i de facto no, kraje stanęły na krawędzi takiego konfliktu. I oczywiście właśnie potem, po zmianie władzy, po zmianie tych osobowych, udało się dogadać z Tadżykistanem, udało się teraz dogadać z Kirgistanem. Generalnie Uzbekistan ma plan, aby stać się takim niezależnym, regionalnym liderem. Zawsze, prawda, była ta rywalizacja i wszyscy patrzyli, że to Kazachstan jest tym liderem, ale tak naprawdę Uzbekistan ma podstawy zarówno i demograficzne, i takie wewnętrzne, gospodarcze, by nadgonić te zaległości infrastrukturalne i trochę też, powiedziałbym, no, cywilizacyjno-gospodarcze względem Kazachstanu i ta jego polityka dogadywania się z Kirgistanem i Tadżykistanem jest w pewnym sensie elementem budowy też tej swojej pozycji. I tutaj akurat można być optymistą. pytanie, no co się stanie, gdy dojdzie do zmian personalnych, a pierwsza zmiana personalna będzie w Tadżykistanie, bo przygotowywana jest...
5 lat, jak oficjalnie są już trwają przygotowania, żeby przekazać
Dokładnie.
Władzę Rustamowi. Znaczy w sensie z Emomali Rahmon chce przekazać władzę synowi Rustamowi, dla którego nawet konstytucję zmieniał, obniżając wiek, od którego można ubiegać o urząd prezydenta. W 2017 czy 16 roku to było, ale Rustam na razie jest w dalszym ciągu tylko merem stolicy. Natomiast jak się Emomali Rahmon już namyśli, stwierdzi, że wystarczy, chce iść na emeryturę, chce być jakimś nadprezydentem albo kimś takim, no to tę władzę dostanie Rustam, bo wszystko na to wskazuje, chyba że wybuchnie jakaś kolejna rewolucja. Przy czym wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne tak naprawdę.
A Rustam prowadzi swoją politykę i tutaj się pojawiają opcje, że tak naprawdę operacja cała, która była w Badachszanie, tak naprawdę taka cicha czystka, te protesty jakoś się nie przebiły do szerszej świadomości, było między innymi pracą Rustama i jego ludzi, taka próba tak naprawdę wzmocnienia swojej pozycji przed tą sukcesją. Czyli mamy trochę inną sytuację niż w Turkmenistanie, gdzie Serdar tak naprawdę jest trochę takim pionkiem, tak, popychanym przez tatę.
No tak, ale jego ojciec jest dopiero świeżo po 60, więc jeszcze sobie porządzi troszeczkę.
No tak, no to wiek też ma znaczenie, ale te, że tak powiem, cechy jakościowe, cechy charakteru inaczej to pozycjonują. Dlaczego o tym mówię? Bo niestety to nie na poziomie instytucjonalnym wyrysowuje się ten nieporozumienia, ale tak naprawdę na poziomie personalnym i podejścia prezydenta Mirzojewa do rządów. Natomiast a propos jego stabilności, no wydaje się, że pomimo tych wszystkich problemów, mamy teraz w Uzbekistanie bardzo duży problem energetyczny, tak, między innymi faktu, że no do kraju zawitała zima, no, której od wielu, wielu lat tak naprawdę Uzbecy nie widzieli, bo jednak w Uzbekistanie te zimy, w większości części kraju te zimy są dosyć łagodne. Uzbekistan musiał wstrzymać eksport gazu, co też niekorzystnie się odbiło, powiedzmy, na tym bilansie energetycznym Chin, bo Uzbekistan też sporo gazu dostarczał do Chin. Doszło do dużych przerw w dostawach energii. Wiele miast, dzielnic, chociażby nawet w stolicy, było odłączonych chwilowo od ogrzewania. Wprowadzono limity sprzedaży na stacjach benzynowych. Tak naprawdę zdarzyło się coś, z czego od wielu lat nie mieli do czynienia Uzbecy, bo byli świadkiem trochę takiej prosperity, ten kraj się otworzył. I pomimo, że w sąsiednim Kazachstanie obserwowaliśmy spowolnienie, to Uzbekistan cały czas się rozwijał. Pierwsze takie mocne uderzenie no, w takie infrastrukturalne fundamenty państwa, ale widać też po reakcji władz, że jest ona zdecydowana, bo doszło do aresztowań urzędników odpowiedzialnych za przygotowanie sezonu
Aresztowania
grzewczego.
Urzędników to bym się spodziewał zawsze, ale tego, że dyktator Mirziyoyev będzie chodził po domach i pytał ludzi w drzwiach, kręcąc
Widziałeś
propagandowy
to
filmik, no wspaniałe to było. W ogóle, żeby dać wam jakiś obraz. Za czasów jeszcze Islama Karimowa do 2016 roku Uzbekistan był top 10 najpotężniejszych dyktatur na świecie, w sensie najbardziej zamordystycznych. Od tamtego czasu, kiedy władzę przejął Mirziyoyev, były premier, tak w ogóle, więc jest człowiek z wnętrza systemu przecież, to Uzbekistan się poluzował, można więcej, można sobie na więcej pozwolić, ale w dalszym ciągu jest to naprawdę autorytarna, twarda dyktatura. I w tejże autorytarnej, twardej dyktaturze jakby nie jest przyjętym, żeby się władza tłumaczyła społeczeństwu, mimo że nastąpiło poluzowanie.
A myślę, filmik, że zbliżała do społeczeństwa w ogóle,
tak,
prawda?
A filmik, w którym imperator chodzi po blokach w Taszkencie i pyta ludziom, czy nie mają zimno w mieszkaniu, czy im prądu starcza i tak dalej, no to już jest, to brzmi jak desperacja, wręcz jakby chciał za wszelką cenę pokazać społeczeństwu, że wszystko jest okej, a do tego jeszcze dochodzi wątek, że za 3 lata kończy się druga kadencja Mirziyoyeva, który zapowiedział, że nie zapowiedział, że będzie ją przedłużał, nie przysiągł też, że nie będzie kombinować przy konstytucji centralno-azjatyckim zwyczajem i ładując sobie trzecią, czwartą, piątą kadencję, bo przecież Karimow rządził 25 lat i kilka lat wcześniej jako pierwszy sekretarz partii za czasów Związku Radzieckiego. Natomiast ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Mirziyoyev w 26 roku odszedł. To się raczej nie wydarzy.
Teraz będzie referendum konstytucyjne i ono między innymi jest przygotowane po to, by no, doprowadzić do pewnego wyzerowania tych kadencji. Oni się trochę z tym wstrzymali, między innymi ze względu na zadymę, która się wydarzyła w Karkaupacji w lipcu, co również no, było nie tyle co głupim, ale pewnie takim próbą mieszania w obrębie władzy, bo żeby wprowadzić te zapisy pozbawiające de facto de jure autonomii Krakałpacji, tam doszło do dużych protestów i tutaj widać, że Mirzojew sprawnie zareagował i nie tylko w kwestii, powiedziałbym, pracy służb, zduszenia tych protestów, ale dosyć oczyścił tą atmosferę. Natomiast jeszcze tak, wracając do tego...
Przerwę ci jeszcze raz, ale dla mnie było szokującym, że on do Nukusu poleciał od razu, jak się protesty zaczęły i uspokajać, obiecywać i tak dalej. Karimow nigdy w życiu by tego nie zrobił. Karimow wysłał wojsko i strzelaliby do ludzi tak długo, dopóki by przestali wychodzić na plac. W przypadku tego chodzenia po mieszkaniach, no Karimow nie wysłałby nikogo, żeby tam strzelać po ludziach w przypadku tego, bo raczej Taszkent traktował ulgowo, ale Karimow nigdy w życiu być nie poszedł się z prawdziwymi ludźmi spotkać i nawet na potrzeby propagandowe, gdzie wiadomo, że ludzie powiedzą wszystko, co trzeba, nie będą szczerzy z nim, ale Karimow nawet tego by nie zrobił, a Mirziyoyev to robi. Karimow zmarł dopiero 6 lat temu, Uzbecy doskonale pamiętają, jak było jeszcze niedawno.
Zwróćmy też uwagę, że nie mają tego zwyczaju inni prezydenci krajów. Również, że tak powiedzmy, bardziej demokratyczny niż Uzbekistan, Kazachstan. Tak, obecna sytuacja chociażby związana z zamarzającym ekibastuzem w Kazachstanie. Jest to 150-tysięczne miasto w Pawłodarskim obwodzie. To jest północny wschód Kazachstanu. Od 27 listopada przez 10 dni to stan nadzwyczajny w związku z tym, że przestała działać elektrociepłownia i w bardzo wielu domach nie było ogrzewania, ale w sytuacji, kiedy mróz na ulicy był minus 30 stopni. To mówimy,
w tej chwili sprawdziłem właśnie pogodę dla Pawłodaru. Dziś mamy minus 16 w dzień, minus 20 w nocy, jutro minus 16 w dzień, minus 27 w nocy.
Ogrzewanie już wróciło w większości domów, ale to też pokazuje, jak władza tam rozwiązywała problemy. Pojechał, i to po kilku dniach, rozwiązać problem wicepremier Roman Sklar, który jest między innymi znajomym właściciela, bo przypomnijmy, że w Kazachstanie bardzo wiele elektrociepłowni jest w rękach prywatnych, jest znajomym właściciela właśnie tej elektrociepłowni, do której doszła prywatna. I zaczął od razu narzucać retorykę, że nie wyciągajmy pochopnych wniosków, że trzeba poczekać, że w zasadzie w tej elektrociepłowni to wszystko jest okej, że to pracownicy zawinili, że być może mieszkańcy powinni płacić większe taryfy, bo tak się nie da funkcjonować. No próba pewnego zamiecenia pod dywan. Tokajew nie pojawił się w ekibastuzie, no ba, trochę mu zostało rzeczywiście wypomniane, że w momencie, kiedy wprowadzono stan nadzwyczajny w ekibastuzie i sytuacja była bardzo krytyczna, on w tym momencie miał zaplanowaną oczywiście wcześniej, ale doszło do niej wizytę w Moskwie, gdzie z okazji 30-lecia stosunków, gdzie pojawiła się kwestia też tego trójstronnego sojuszu gazowego z Uzbekistanem, który wprowadził wiele medialnego zamieszania, ale też wśród polityków, bo ta propozycja jest pewnym takim medialnym humbukiem, ale ma jakieś też swoje uzasadnienie. Więc widzimy rzeczywiście, że to, co robi prezydent Uzbekistanu, to się mocno wybija nie tylko na tle tych standardów uzbeckich, ale również standardów panujących w Azji Centralnej.
W ogóle jak jesteśmy przy Kazachstanie, to ja bym chciał wtrącić bardzo zabawną historię z pogranicza Uzbekistanu i Kazachstanu. Mianowicie nieopodal Taszkentu, ale już po stronie kazachskiej jest sobie dosyć duży zbiornik Szardara. Szardara jest zasilana z rzeki Syrdarii. I tam była sobie tama, jeszcze do czasów radzieckich postawiona. I któregoś pięknego razu, nie pamiętam dokładnie, którym to było roku, ta tama została przerwana i woda z tej Szardary przelała się na stronę uzbecką. To było w 60. albo 70. latach, no, czyli istniał Związek Radziecki, nikogo to nie obchodziło. W każdym razie woda się przelała i powstał zbiornik Aydarkol, i on leży już po stronie uzbeckiej tejże granicy. Związek Radziecki upadł, powstały dwa niepodległe państwa, a w dalszym ciągu Aydarkol funkcjonuje jako osobny zbiornik, zasilony tą wodą ze zbiornika szardarskiego, którego oczywiście poziom się już trochę wyrównał, bo cały czas rzeka przecież go zasila. To też pokazuje, jak słabe jest zarządzanie wodą, że pozwoli na to, żeby się tama przerwała i stworzyła zbiornik, który jest ogromny, ma kilka tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni. Ten już w Uzbekistanie, ten Aydarkol. Poza tym, a propos tej jakości zarządzania wodą, wyschło Morze Aralskie, prawie do cna, tam 10% powierzchni jego zostało. To też pokazuje pięknie, do czego mógł doprowadzić Związek Radziecki. I w tej chwili jest groźba, że podobna rzecz wydarzy się z największym aktualnie jeziorem w Kazachstanie, czyli z jeziorem Bałchasz. Bałchasz leży w południowo-wschodnim Kazachstanie, jest ogromny zbiornik z wielkości kilkudziesięciu tysięcy kilometrów kwadratowych, z wielkości polskiego województwa. I on ma kształt banana. Jak się zobaczy mapę Kazachstanu, od razu widać na dole gigantyczny zbiornik Bałchasz. I ten Bałchasz zasilany jest wodą, która spływa z gór po stronie chińskiej granicy. Chińczycy także uprawiają bawełnę, zatrudniając tam niewolników, nawiasem mówiąc, Ujgurów. I ponieważ biorą tę wodę do uprawy bawełny, to mniej tej wody trafia do Kazachstanu. W związku z tym, że mniej wody trafia rzeką do Kazachstanu, mniej wody trafia do Bałchaszu, Bałchasz powolutku wysycha. Morze Aralskie wysycha od 60 lat, więc to się nie wydarzy z dnia na dzień. Co się teraz dzieje w Kazachstanie i co się mówi w Kazachstanie a propos Bałchaszu?
Jest bardzo ciekawy problem, bo bardzo dotyka tak naprawdę ponad 3 miliony osób, te, które żyje w dopływach, powiedzmy w basenie jeziora Bałchasz. Tutaj trzeba doprecyzować też, że Kazachowie też mają trochę za uszami, jeżeli chodzi o obniżenie się poziomu wody. W latach 70. powstała, to jest trochę na północ, tak, zbiornik wodny, bardzo wykorzystany turystycznie, Kapchegaj. On również też między innymi wpływa na to, że to lustro wody Bałchaszu się obniża. Natomiast rzeczywiście 80% wody dociera przez rzekę Ili, którą, tak jak wspomniałeś, ona wypływa z Chin. I problem jest tego typu. Wszyscy badacze, instytuty, społeczność lokalna zwraca na to uwagę, że to doprowadzi no, nie tylko do katastrofy ekologicznej, ale też społecznej, bo w tym regionie rybołówstwo jest dużą gałęzią, ale też jest plan budowy elektrowni atomowej nad Bałchaszem, która ma korzystać z tych zasobów wodnych. Jest duża dyskusja, jeżeli chodzi w organizacjach pozarządowych. Na poziomie rządu jest trochę spychanie tego tematu, ale spychanie tematu przez Chiny, i to pokazuje, to jest taki przykład, jak wyglądają te relacje. Bo jeżeli spojrzymy sobie na relacje nie tylko Kazachstanu, ale każdego innego kraju z Chinami, one są praktycznie, można by powiedzieć, oficjalnie bez skazy. Natomiast Kazachstan od wielu lat próbuje rozwiązać ten problem, dogadać się z Chinami w ramach obowiązujących umów o zarządzaniu rzekami transgranicznymi, bo to dotyczy nie tylko Bałchaszu, ale też Irtyszu. I Chiny no, dziwnym trafem zwlekają, przenoszą spotkania. Tak naprawdę od 2015 roku, gdy się zaczęła zbierać specjalna komisja, ustalono 1/4 tych kwestii. No i Kazachstan nie ma tej możliwości manewru, no, musi się zgadzać, bo realizuje wiele inwestycji, wiele projektów jest finansowanych przez Chiny, natomiast to pokazuje, gdzie rodzi się też, powiedzmy, taka społeczna bomba, bo to nie tylko kwestie ekologiczne, ale zaraz może być zacząć podnoszony no, takie hasło ksenofobiczne, które mają bardzo podatny grunt w Azji Centralnej. Wiele inwestycji zaczyna być przeglądanych właśnie pod tym kątem, czy one są wykorzystywane, te pieniądze, efektywnie. I tutaj jako przykład osoby, które pewnie miały możliwość odwiedzić w ostatnich latach Astanę, gdy wjeżdża się z lotniska do centrum miasta, można minąć takie betonowe podkłady, które tak naprawdę już stoją latami. Miała pójść tamtędy taka kolejka miejska, był to projekt realizowany wspólnie z Chińczykami i przez wzgląd na to, że część projektu po prostu została, pieniędzy z tego projektu rozkradziona, zostało to zawieszone i sobie stoi takie widmo w stolicy. To jest bardzo niebezpieczny aspekt, gdzie te bardzo dobre relacje, można powiedzieć, i to widać, że Chiny są tak naprawdę, zastępują w wielu obszarach Rosję, mogą napotkać na duży problem znowu od dołu, czyli wracamy do tego, co wspominałeś. Słabość państwa nie jest w stanie rozwiązać tych problemów społecznych, ale te pewne animozje mogą nabrzmieć i przykład Bałchaszu wydaje mi się, że będzie o wiele bardziej nagłośniony w kolejnych latach. No, Jeziora Aralskie niestety umierały trochę w innych warunkach, nie były wtedy też tak rozwinięte, prawda, media internetowe. Natomiast tutaj w przypadku Bałchaszu ta sytuacja będzie narastała i prawdopodobnie też już w najbliższych miesiącach, bo coraz więcej jest jakby o tych dyskusji o tym, że problem jest bardzo palący. On też wróci wraz z kwestią budowy elektrowni atomowej, bo w zasadzie miejsce zostało wybrane i w kontekście problemów energetycznych coraz bardziej żywa jest dyskusja o tym, że jak najszybciej trzeba ten projekt elektrowni zrealizować.
Tu warto podkreślić, że Kazachstan panicznie potrzebuje więcej prądu, żeby gospodarka się rozwijała. Większość prądu w tej chwili w Kazachstanie pochodzi z elektrowni węglowych, a przy okazji Kazachstan ma ogromne złoża uranu, więc produkcja prądu w elektrowniach atomowych z punktu widzenia Kazachstanu jest generalnie oczywistą oczywistością, ale znowu elektrownie atomowe potrzebują ogromnych ilości wody i jakby nieprzebranym źródłem wody dla Kazachstanu może być Morze Kaspijskie, tylko problem polega na tym, że nad Morzem Kaspijskim mieszka niewielu Kazachów, a najwięcej Kazachów mieszka właśnie na południu i na zachodzie kraju. Jezioro Bałchasz jest położone w miejscu, gdzie mamy, no, jak na kazachskie warunki, niedaleko największe miasto, czyli Almaty, następnie tak. Astanę. Po drodze jest jeszcze Karaganda czy Żeskazgan, to też są duże miasta. I to dla nich jest potrzebny prąd, czy dla przemysłu w mieście Taraz, które także jest wielkim ośrodkiem przemysłowym, tam jest potrzebny prąd, a to jest 2-3 tysiące kilometrów od Morza Kaspijskiego. To jest tak daleko, że bardzo często nawet nie transportuje się gazu stamtąd, tylko Kazachstan ma deal na przykład z Uzbekistanem, że oni im będą dawać gaz na wschodzie, znaczy na zachodzie będą dawać Kazachowie gaz Uzbekom, a Uzbecy na zachodzie będą dawać gaz Kazachom po to, żeby nie budować kilku tysięcy kilometrów rurociągu.
Jak jesteśmy przy tej kwestii elektrowni atomowej i to, co wspomniałeś wcześniej, że Kazachstan ma bardzo bogate złoża uranu i tak naprawdę cały świat teraz próbuje rywalizować o dostęp do tego uranu. Doszło do pewnego historycznego momentu w ostatnich dniach de facto. Kazachstan dokonał pierwszych dostaw uranu na chińskie elektrownie atomowe. Ma to pewien wymiar symboliczny, bo jest to kolejny etap rozwoju tych relacji, tak? Relacji, które de facto od kilkunastu lat co roku nie tylko Kazachstanu, ale również innych krajów Azji Centralnej coraz mocniej zacieśniają się nie tylko w sferze wymiany handlowej, ale również budowy dużych projektów infrastrukturalnych, a także uzależnienia sektora finansowego, które w przypadku na przykład Kirgistanu, Tadżykistanu robi się naprawdę dużo, bo największym posiadaczem długu właśnie kirgijskiego i tadżyckiego są Chiny, co czasem doprowadza do dużych dyskusji na ten temat, czy aby Kirgistan i Tadżykistan nie musiały pozbyć się a to jakichś aktywów, a to części ziemi na rzecz Chin, na rzecz
No byku, przecież oba kraje już oddawały fragmenty ziemi Chinom, nie? Przecież tam, gdzie był większy lodowiec, to Chińczycy zaraz, cyk, tu 1000 km², tam 500 i Kirgistan, Tadżykistan oddają.
W Tadżykistanie to się nawet zebrało 1% terytorium, no to mówimy nie o jakichś technicznych przesunięciach, a żeby jeszcze pójść dalej, to przecież jednym z takich korzeni tulipanowej rewolucji w 2005 roku w Kirgistanie, oczywiście przyczyn było wiele, ale były właśnie porozumienia, trochę robione po cichu Akajewa z Chinami odnośnie granicy. I tutaj przechodzimy tak naprawdę do jednego ważnego aspektu, o którym ja już wspominałem wcześniej, bo wydaje się, że sky is the limit dla Chin w Azji Centralnej, tak naprawdę korzystając jeszcze z bardzo osłabiającej się pozycji Rosji w regionie, no mogą sobie pozwolić na wszystko, ale niestety dla Chin, tym ograniczeniem jest bardzo zakorzeniona sinofobia, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o tych krajach graniczących z Chinami i to się przejawia wielu aspektach. Tutaj wspomnę chociażby próba reformy rolnej w Kazachstanie, gdzie de facto zostały wprowadzone moratoria na dalszą prywatyzację ziemi, bo ludzie bardzo się obawiali, że dojdzie do wykupu ziemi przez Chińczyków. Różne inwestycje w Kirgistanie, czy też słynna modernizacja już jednej z elektrociepłowni w Biszkeku, na którą wydano kilkaset milionów dolarów, a modernizacji, tak jak zwróciłeś uwagę, faktycznie nie doszło, bo stolica tonie w smogu i to również było realizowane we współpracy z Chińczykami, szereg innych inwestycji w Kirgistanie w zakresie wydobycia, czy to węgla, czy to złota, które napotykają opór miejscowych, zwykłej ludności, czy też kwestie w Tadżykistanie, bo tak naprawdę cała sytuacja w górskim Badachszanie, gdzie na początku doszło w listopadzie 2021 i potem w maju do dużych zamieszek, one zostały stłumione, to między innymi jeden z wariantów takich punktów zapalnych był sprzeciw dotychczasowego gubernatora Edgora Fejzowa, miejscowego Pamirczyka, wobec instalacji chińskiego, finansowanego przez Chiny, centrum szkoleniowego dla tadżyckich sił specjalnych. To pokazuje, jak bardzo skomplikowana jest ta relacja. Pomimo dużego rozwoju na poziomie międzynarodowym, no jest duży opór ze strony miejscowej społeczności. Oczywiście Chiny próbują sobie z tym jakoś radzić, tworzą się kolejne instytuty Konfucjusza, coraz więcej ludzi chcą ściągać na studia, ale ta bariera jest bardzo duża. No i tutaj powstaje pytanie, jak sobie ewentualnie poradzą Chiny, jeżeli dojdzie do kolejnych załamań systemów. No widzieliśmy, co się działo w Kazachstanie, widzieliśmy, co się działo w Karakałpacji, co się może stać w Turkmenistanie, który ma bardzo wątłe podstawy, tamtejsza władza ma bardzo wątłe fundamenty dla swojego funkcjonowania. W jaki sposób Chiny zdecydują się na ewentualną interwencję, aby tak naprawdę te kraje mogły dalej funkcjonować, dostarczać im surowce, no bo jednak Chiny są coraz bardziej zależne od surowców energetycznych z Azji Centralnej. Przypomnijmy, Turkmenistan w tym roku wyszedł na pierwsze miejsce przed Australią, jeżeli chodzi o dostawy gazu na rynek chiński.
No przypomnijmy, że Turkmenistan wysyła do Chin 90% swojego gazu, więc generalnie gospodarkę Turkmenistanu można w tej chwili bez beki określić jako rurę z gazem, która pcha gaz do Chin przez Uzbekistan i to wszystko właściwie. Tam nic więcej nie ma.
Tak jest. Skrócając, tak jest i to tworzy duże ryzyka, tak, z jednej i z drugiej strony. Oczywiście Turkmenistan próbuje się dywersyfikować. Mieliśmy właśnie niedawno spotkanie i z Erdoganem, i z prezydentem Azerbejdżanu w sprawie dostaw turkmeńskiego gazu do Turcji. To przecież głośne zapowiedzi tworzenia tutaj gazowego hubu w Turcji. Natomiast temat trochę też i wydaje mi się na oddzielną rozmowę, iż transport, budowa gazociągów i transport na szeroką skalę przez Morze Kaspijskie, no może być na różne sposoby torpedowane zarówno przez Rosję, jak i Iran.
Mi się wydaje, że przez Rosję to może być nawet dosłownie torpedowanym. Zresztą dosłownie. To, że potrafią to robić, to już pokazali na Nord Streamie, bo któż jak nie oni. Natomiast w kwestii Azji Centralnej i wojen o wodę mam ostatnie pytanie i jednym zdaniem się poproszę. Czy w miarę jak będzie rosła ludność Azji Centralnej, a będzie jeszcze rosła, i rozwijały się jej gospodarki, zużywać będą coraz więcej wody, czy wieszczysz katastrofę, czy wieszczysz prawdziwą wojnę, czy wydaje ci się, że jakoś się ogarną?
Katastrofę w postaci tego, że będzie dochodziło do większej liczby tego typu starcia w Kirgistanie czy Tadżykistanie.
O prawdziwą wojnę tak. Mi chodzi.
Prawdziwą wojnę, pełnoskalową, że tak powiem, tak? To jednak nie byłbym aż tak głęboko pesymistyczny, że dojdzie do otwartego takiego dużego konfliktu, no bo to, co się działo na granicy Kirgistanu, Tadżykistanu we wrześniu, pomimo, że było to na dużą skalę, to jeszcze tego nazwać nie możemy.
Czyli jakby parafrazując, wieszczyłbyś mordobicie w barze, ale bez noża.
Tak.
Doskonale. Andrzeju, dziękuję Ci pięknie za rozmowę.
Dziękuję również.
Moim gościem był Andrzej Szurek, autor kanału Ze Wschodu. Zaraz